was the attraction of Marxism for you personally and for your generation?
Jaka była atrakcja, co przyciągnęło pana i pana pokolenie do marksizmu?
Ja myślę, że tu trzeba odpowiadać łącznie i do marksizmu, i do komunizmu. No bo do marksizmu to po pierwsze w ogóle każdy człowiek potrzebuje uporządkowania świata. Porządkuje go sobie, a tu marksizm taki porządek zgłasza. Po drugie, bo marksizm pozwala stosunkowo szybko opanować ten prościutki klucz do wszechświata i od tego momentu człowiek, który przeczytał jedną broszurkę, może już na każdy temat z sensem się wypowiadać. To dla szczególnie młodych ludzi jest niesłychanie atrakcyjne. Ale ja myślę, że to nie jest najważniejsze, bo najważniejsze jest marksizm a komunizm. Marksizm a zmienianie świata. I znowu, każdy młody człowiek chce urządzić świat, w który wchodzi, bo nie chce go dostać w prezencie po prostu, prawda? Zawsze, wszędzie. A tu nagle zaproponowano naszemu pokoleniu, że właśnie ten świat sobie po swojemu urządzimy. Z tego punktu widzenia marksizm jest niesłychanie atrakcyjną propozycją, filozofią praktyki, odpowiedzią na pytanie, co robić. Z tego punktu widzenia w pewnym zakresie jest skuteczną odpowiedzią w zakresie tradycyjnego XIX-wiecznego ruchu robotniczego i wszędzie tam, gdzie ten tradycyjny ruch robotniczy te same zadania ma, dziś jeszcze jest wciąż jeszcze skuteczną odpowiedzią na pytanie, co robić. Ale z tego punktu widzenia marksizm jest atrakcyjny, stał się dla mnie atrakcyjny wtedy, kiedy stałem się rewizjonistą. Natomiast ten szczegół atrakcyjności marksizmu jakby się nam umykał wtedy, kiedy chcieliśmy ten świat po prostu budować. Ale najważniejsze, ja myślę, było to, że to jest ta oferta do młodego człowieka, że urządzi ten świat po swojemu. To jest oferta, którą jak sądzę, nie sposób odrzucić. No, propozycja nie do odrzucenia. Barbarzyńska, zbrodnicza, ale zarazem wspaniała.
Was it that the Communist Party at that time embodied that aspiration for change? And tell us more about the spirit of the time, the drive behind the building of a new society, of a new man, of new town, such as Nowa Huta, where the new man was being built.
Czy to było dlatego, że partia uosobniała jakby tę możliwość? Czy pan by mógł coś więcej powiedzieć o duchu czasu, o tym duchu, który budował Nową Hutę?
Oczywiście w tym sensie, jak ja go odbierałem i moje pokolenie. Z tego punktu widzenia, duch, którym myśmy żyli, ja myślę właśnie, że to świat urządzamy całkiem od nowa i to, że będzie to świat sprawiedliwy. Tym, co było najbardziej charakterystyczną cechą tych czasów, był ten masowy, olbrzymi awans. Awans grup społecznych i awans poszczególnych ludzi. W myśleniu XIX-wiecznym to jest samo w sobie dobro, to jest wartość sama w sobie. Dopiero dziś zaczynam o tym myśleć, że aczkolwiek awans każdy jest rzeczą pozytywną. To nie, znaczy awans sam w sobie jest rzeczą pozytywną, ale nie jest wszystko jedno, jak on się dokonuje. Wówczas on się dokonywał wraz z burzeniem całego istniejącego, nie tylko ładu, ale istniejącej kultury. A więc ten gigantyczny postęp, który jak nam się zdawało, dokonywał się na naszych oczach, równocześnie wprowadzał pustynię kulturową. Bo kultura to jest przede wszystkim odpowiedź na pytanie, jak żyć. To przede wszystkim jest to, co udziela w różny sposób, różnych wariantów odpowiedzi. Kultura udziela odpowiedzi na takie pytanie. Otóż ta kultura nowa, którą żeśmy tworzyli, takiego pytania w ogóle nie udziela, bo ona udziela odpowiedzi na pytanie, jak działać, jak budować nową hutę, ale jak żyć? Nie. I powstała pustynia kulturowa, która niesłychanie prędko zaowocowała nieprawdopodobnym barbarzyństwem. To właśnie to jest to zjawisko chuligaństwa. To właśnie to jest to zjawisko tych strasznych hoteli robotniczych, w których smród, brud, rozpusta, pijaństwo. Warunki, których ci ludzie psychicznie wytrzymać nie mogli, wyrwani ze swoich, na ogół, wspólnot kultury wiejskiej, wrzuceni w taki tygiel gigantyczny.
So there was great enthusiasm for the idea of the new man among the intellectuals, but the reality was quite different for the people involved in the process.
Był wielki entuzjazm pośród inteligencji dla myśli tworzenia nowego człowieka, ale rzeczywistość była inna.
Ja myślę, że ten wielki entuzjazm był także wśród tych mas awansowanych. Tylko to, jak to jest z awansem? Otóż młody człowiek wychodzi ze swojej wsi, w której rzeczywiście nie ma żadnych perspektyw, zbędne ręce do pracy, nędza, przenosi się do na przykład Nowej Huty, czy do Warszawy, czy do jakiegokolwiek innego miasta i jakby w tej drodze to on jest podmiotem swego życia. To on dokonuje wielki skok, to on jest pełen entuzjazmu, a jak już wchodzi w progu tej fabryki, staje się niewolnikiem, pozbawionym więzi kulturowej i ten entuzjazm w tym miejscu się kończy. Tylko oczywiście to nigdy tak automatycznie nie zachodzi, więc ten entuzjazm był połączony z tą taką straszliwą beznadziejnością. I ja muszę powiedzieć, że myśmy to tak czuli, tylko nie umieliśmy sobie wyjaśnić tego zjawiska. Myśmy mówili, że to są po prostu przeżytki starego, a to było właśnie to nowe, co się rodzi.
Was that the origin of your drift away from Marxism for you and for your friends?
Czy to był początek odejścia pana od marksizmu dla pana i dla pana przyjaciół?
Nie, ja myślę, że nawet i nie dla moich przyjaciół. Mianowicie, myśmy od marksizmu odchodzili przez marksizm. To znaczy przez próbę dostrzegania życia takiego, jakie ono jest, przy pomocy marksizmu. Czyli używaliśmy marksizmu do demaskowania komunizmu, jeszcze o tym nie wiedząc. Bośmy na razie myśleli, że my chcemy doskonalić ten komunizm. I to wszyscy. Cały rewizjonizm w Polsce zaczynał się od rozkwitu marksizmu. Od rozkwitu myśli marksistowskiej.
Proti stalinizmu. Against stalinizmu.
To jeszcze tak naprzód. Tak, oczywiście. W efekcie przeciw stalinizmowi, w efekcie przeciw komunizmowi. I w efekcie każdy w którymś miejscu od tego marksizmu odchodził. Ja stosunkowo później, bo ja na przykład jeszcze napisałem list otwarty, książkę, która była, jak twierdzę, ostatnim takim słowem marksizmu w analizie tego systemu. Znaczy, w tym sensie ostatnim słowem, że powiedziano tam już wszystko, co można powiedzieć. I całą doskonałość tego narzędzia i całą jego słabość. Przez to widać.
But at what point did you decide there was no point trying to reform the party and its ideology and decided to address the society, the workers?
W którym momencie zdecydował pan, że nie ma sensu reformować partię i odszedł pan od marksizmu i odwrócił się do społeczeństwa?
Nie, ja, że nie ma sensu reformować partii, to doszedłem do wniosku razem z Karolem Modzelewskim, jako marksiściśmy do tego wniosku doszli. Stanęliśmy na stanowisku pluralizmu politycznego. To marksizm nas do tego wniosku jeszcze doprowadził. To jest jeszcze wniosek listu otwartego. Natomiast od marksizmu moje odejście to tam czysta przygoda intelektualna. Czysta w więzieniu, kiedy zdawało mi się, że będę siedział 15 lat, bo taki wyrok mi groził w momencie wydarzeń marcowych. 12, o, nie mniej. Cały kraj żądał ukarania prowodyrów, a prowodyrów było dwóch, Modzelewski i ja. Musiało to mieć wysoki wyrok. Spodziewając się, że tak długo będę siedział w więzieniu, zaplanowałem, a już siedziałem drugi raz, zaplanowałem sobie, wiem co, jak siedzieć. Siedzieć to trzeba pracować, trzeba mieć wielki cel. Zaplanowałem sobie taką pracę, jest taka siódma teza Marksa Ludwiku Feuerbachu, która mówi, że istotą człowieka jest całokształt stosunków społecznych. Otóż moja żona Gaja powiedziała kiedyś, wszyscy to używają do interpretacji człowieka, a gdyby spróbować odwrotnie, od człowieka do społeczeństwa. I wtedy ja sobie myślałem, ja tą pracę wykonam. No i wykonałem ją i w momencie odkryłem, że wychodzę w innym miejscu, że po prostu marksizm się jako metoda nie potwierdza, nie sprawdza. Doszedłem do tego wniosku, to pamiętam, w 68 roku zacząłem pracę w tym więzieniu, a w 70 roku, na początku grudnia to odkryłem i nagle strzeliło wydarzeniami grudniowymi i ja mówię, jak ja jestem marksista, to się marksizm nie sprawdza. Jak ja przestaję być marksista, to marksizm się zaczyna sprawdzać. Zawsze miałem pecha. No ale tak, dla naszej walki przeciw totalitaryzmowi, to przede wszystkim najważniejsze jest to, że marksizm uniemożliwia nam dostrzeżenie tego, co to jest totalitaryzm. My to możemy tylko zinterpretować jako ustrój klasowego wyzysku. Że marksizm nie pozwala nam dostrzec tego, co tu jest największą siłą antytotalitarną. Tożsamość narodowa.
że marksizm nie pozwala nam dostrzec nowej jakości tych procesów, tylko odsyła nas wstecz do XIX-wiecznego kapitalizmu. I to są zasadnicze powody, dla których marksizm tu jest nieużyteczny, aczkolwiek w tym zakresie, w jakim ruch robotniczy walczy o swoje elementarne prawa, pewne jego dyrektywy mogą okazać się skuteczne.
So your drift away from Marxism was really related to the crisis of the society as a whole in 56 and 68 and up to 1981.
To raczej nie chodzi o lekcje kryzysów, tylko o lekcje ruchu, bo to, co tu nazwałeś kryzysami, to są po prostu okresy ekspansji ruchu społecznego. I ruch społeczny przynosi doświadczenia, których by wymyślić nie sposób. Tu żaden filozof nic nie pomoże. Poza tym ja sądzę, że ruch uczy się przede wszystkim z doświadczeń ruchu społecznego. I to następna ważna kwestia. I czegośmy się tak uczyli. Z 56 roku wyszliśmy ze szczególnie dużym bagażem wiedzy, można powiedzieć. Bo po pierwsze, problem niezależności ruchu. Organizacyjnej niezależności od kierownictwa partyjno-państwowego. Że to jest zasadnicza sprawa. Nie odrzuciliśmy jeszcze komunizmu, aleśmy już uważali, że ruch społeczny musi być niezależny od kierownictwa partyjno-państwowego. To po pierwsze. Po drugie, i to najboleśniej nam do tego przychodziło dochodzić, ale to jest sprawa pluralizmu politycznego. Do tego, żeśmy wszyscy jakoś po 56 roku doszli, znaczy, że nie może być mowy o demokracji bez pluralizmu politycznego. To myślę, są dwie największe lekcje. No, lekcja 68 roku naszego ruchu. To, i to jest, tu widać, tu już był ruch niezależny od, jak wyciąga ten ruch doświadczenia, więc był to ruch niezależny od kierownictwa partyjno-państwowego. Samodzielny, niezależny ruch, który głosił hasła pluralizmu. To oczywiście jest taka banalna sprawa, ale to jakby najmocniej do świadomości społecznej doszło. To konieczność jedności ruchu robotniczego z ruchem intelektualistów, to łącznie tak 70 rok i 68 rok. W 68 roku zrozumieli to intelektualiści, że muszą z robotnikami. Największe piękno duchy nagle sobie uprzytomnili coś, co my, na przykład ludzie wychodzący z marksizmuśmy oczywiście od początku mówili, że to trzeba z robotnikami. Natomiast w 70 roku robotnicy zdali sobie sprawę, że bez intelektualistów nic w ogóle nie mogą na to poradzić. No i następne wielkie doświadczenie to doświadczenie ruchu korowskiego. To doświadczenie ruchu korowskiego właśnie samostanowienia społeczeństwa, niezależności społeczeństwa, samostanowienia ruchów społecznych, to co tak pięknie zaowocowało w 80 roku. Natomiast namówienie o doświadczeniach 80 roku jest jeszcze za wcześnie. Jest jeszcze za wcześnie, bo sytuacja jest zupełnie nowa, jakościowa. To, co mnie się zdaje, że charakteryzuje najmocniej obecną sytuację, to, że Solidarność odniosła pełny sukces. W tym sensie, że zmieniła rzeczywistość społeczną. Ta rzeczywistość społeczna, w której dziś żyjemy, jest już dziełem Solidarności. I to i w kraju, i za granicą. Solidarność była tak wielkim ruchem, który po prostu, nie, mimo że oni starli ją, zmusili do zejścia w podziemie, nie zmienili faktu, że po pierwsze mamy pluralizm. I to wolność słowa. Stworzyliśmy wolność słowa i ta wolność słowa funkcjonuje i żyje. Także w oficjalnej prasie. To jest najważniejsze, bo oni mieli do wyboru. Albo wydawać książki i gazety dla nikogo, albo zacząć pisać w nich prawdę. I tutaj ten fundament totalitaryzmu został złamany. I te nasze podziemne gazetki, to one są jakby mało istotne dziś w porównaniu z tym, jaką... A one są najważniejsze, dlatego, bo dzięki nim cała ta masowa rządowa prasa, gazetę, telewizję, radio, wszystko musi pisać prawdę. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, instytucjonalnie, ponieważ istnieje niezależny związek zawodowy w podziemiu i niezależne różne ruchy w podziemiu, to te wszystkie, które oni tam tworzyli, jak zwykle takie atrapy ruchów społecznych, przestają być atrapami, zaczynają działać i żyć. No i wreszcie, to co najważniejsze, u początków czego jesteśmy, no to złamaliśmy ten cały model funkcjonowania podstawowy dla totalitaryzmu komunistycznego, centralnego sterowania gospodarką. On został złamany w świadomości społecznej, w świadomości władz i wymusiliśmy na władzach reformę gospodarczą, które teraz oni nie mają innej drogi. Idą w tą reformę gospodarczą. Więc doświadczeń z tego zebrać, to jeszcze jest czas, żeby to zobaczyć, bo to zależy od tego, co będzie dalej i jak będzie dalej.
Looking back at the history of the looking back at the history of post-war communism in Eastern Europe, one has the impression that in 1956 there was an attempt to overthrow the party in Hungary. In 1968 there was an attempt to reform the party from within. In 1980-81 in Poland there was an attempt to find a new modus vivendi with the party. In other words, everything has been tried, but there's also the feeling that everything has failed. Or has it?
Że patrząc wstecz, w 56 roku próbowano obalić władzę. W 58 chciano zmienić partię od wewnątrz. W 80 próbowano znaleźć nowy modus vivendi. Jakby wszystko było próbowane, jakby wszystko nie wyszło.
Więc ja właśnie sądzę, że to jest dokładnie odwrotnie. Że wszystko wychodzi. I że w ogóle ten sposób patrzenia na historię, wszystko nam się udało, nic nam się nie udało, to jest charakterystyczne dla radykalnej myśli, no i dla bardzo młodych ludzi. I on jest niesłychanie niebezpieczny. Dlatego, że rzeczywistość społeczna zawsze zmienia się stopniowo, powoli, pod naciskiem sił społecznych, ale nigdy nie tak, jak sobie to ludzie zamarzą. Zawsze osiąga się niższy szczebel, bilansuje się na znacznie niższym szczeblu. I dla mnie, jak to starałem się tu opowiedzieć, te wielkie działania ruchów społecznych, to jest krok po kroku dezintegracja systemu totalitarnego, zmiana zasadnicza, tworzenie coraz szerszych szczebli demokracji, a przede wszystkim samoorganizowania się społeczeństwa. A więc z mojego punktu widzenia, to my odnosimy sukces. Niewątpliwy sukces. I to, co ja tu mówiłem, że Solidarność odniosła sukces zmieniając społeczeństwo, to zarazem jest jakby jej klęska, bo ona do tej nowej sytuacji nie umie się przystosować. Ona wciąż myśli w kategoriach my-oni, ponieważ ta Solidarność, z którą dziś mamy do czynienia, powstała w powstanie wojennym, więc powstała w podziemiu, w warunkach okupacji, na zasadzie my was albo my nas. Dziś trzeba ten punkt widzenia zmienić i tego ten ruch nie bardzo umie. Także ja na przykład osobiście sądzę, że przychodzi czas inicjatyw ludzi środka. Tak, że i to od strony władz, od strony tych oficjalnych organizacji będzie wychodzić coraz więcej inicjatyw zmieniających rzeczywistość. Droga jest jasna. Od totalitaryzmu do demokracji. I na tej drodze przeszliśmy już ogromny szmat. Jeżeli się porówna ten ład, w którym żyjemy, tą naszą rozmowę tu na tym balkonie, z czasami, kiedy za słowo, za dowcip się szło siedzieć, to żyjemy w innym kraju, w innym ładzie społecznym.
You keep calling the system totalitarian, but at the same time you're describing a process of emancipation of society from totalitarianism. Isn't there a contradiction in that? To what extent can the Polish system today can still be described as totalitarian?
Pan opisuje system jako totalitarny, ale mówi równocześnie o samowyzwoleniu społeczeństwa. Czy tutaj nie ma kontradykcji? I do jakiego stopnia można opisać obecny system w Polsce jako totalitarny?
No więc ja właśnie, bo w ogóle system totalitarny to jest pewien model. W ogóle czysty system totalitarny nigdzie nie istniał, istnieć nie może. Bo system totalitarny, najkrócej mówiąc, to jest próba centralnego sterowania całym życiem społecznym. To jest niemożliwe. Natomiast wysiłek w tym kierunku jest podejmowany. I zawsze napotyka na opór społeczny, taki i inny, który się temu przeciwstawia, bo życie się musi temu przeciwstawiać. My w Polsce robimy to w sposób najbardziej masowo zorganizowany. To jest właśnie nasz sposób walki z totalitaryzmem. To, co napisałem w myślach o programie działania. Społeczeństwo się samoorganizując ogranicza totalitaryzm, likwiduje go i dziś nie można tego opisywać totalitarny, nie totalitarny, tylko na tej drodze od demokracji, od totalitaryzmu do demokracji, w którym miejscu jesteśmy. Że jesteśmy w bardzo zaawansowanym miejscu i nawet powiem więcej, jakby to, co zasadnicze w tym momencie, to już to, że ten centralny ośrodek partyjno-państwowy już nie próbuje sterować całym życiem społecznym, już szuka to najmocniej, bo co robi Gorbaczow? Przecież to jest najbardziej fascynujące. Adaś Michnik nazwał to kontrreformacją. W takim znaczeniu tego słowa, jakie mu nadaje Leszek Kołakowski, mówiąc, że to nie jest restauracja, to nie jest kontrrewolucja, to jest próba przyswojenia myśli reformatorskiej po to, aby ocalić te struktury. Otóż Breżniew przede wszystkim pod wpływem doświadczeń Solidarności, bo to był najbardziej dojrzały i masowy ruch, ale także wszystkich innych oporów społecznych w wszystkich innych krajach, a także swoich zasadniczych trudności w wyścigu zbrojeń i mocarstw. Chce przyswoić całą tą krytyczną myśl antytotalitarną i przetworzyć system totalitarny w taki sposób, aby on mógł funkcjonować sprawnie i nie cierpiał na te dolegliwości. Chcę przyswoić krytykę, nie zmieniając, pozostawiając zasadniczy zrąb. To jest moim zdaniem niemożliwe, ale jakby to nie jest ważne. Już powiedziałem, że ludziom się nigdy nie bilansuje tak, jak sobie zamierzyli. Gorbaczow uruchamia rozliczne siły społeczne, które po prostu będą ten system coraz bardziej, coraz dalej dezintegrować. Więc czy on chce, czy on nie chce, to my idziemy z nim w tej chwili do demokracji.